Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dzień dobry. Dziś w naszym programie powiemy o widowiskach historycznych, które rozpoczęły się w piątek w murowanej Goślinie w Parku Dzieje.
Legenda o założeniu państwa polskiego, legenda o trzech braciach, chrzest Polski, bitwę pod Grunwaldem, czerwiec 56 roku.
W programie wrócimy także do generała Maczka i do dawnych dziejów Poznania, a także opowiemy o rzeczach tajnych i tajemniczych.
Tą tajemnicę znamy, można powiedzieć, od dzieciństwa, bo wiemy zawsze, że tam były magazyny amunicji, które zostały wysadzone podczas II wojny światowej.
Te oraz inne tematy w ciągu najbliższej godziny. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy od hitu z dawnych lat. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two, we're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. Gościem naszego magazynu jest Michał Motyl. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Za nami pierwsze przedstawienie w ramach tegorocznej odsłony widowisk w parku Dzieje. To największe plenerowe, historyczne widowisko w Polsce, tak można powiedzieć?
Tak, zdecydowanie. Jak najbardziej jesteśmy po pierwszym weekendzie, już pierwsze dwa spektakle za nami. No i ciężko było znaleźć wolne miejsce na tej trybunie. Mieliśmy wypełnioną ją po brzegi. Największe widowisko, no oczywiście do tej pory już 100 tysięcy widzów, łącznie z tymi dwoma ostatnimi wieczorami. Ponad 300 aktorów na scenie. Ciężko szukać takich wielkich spektakli. Mappingi na wodzie, efekty pirotechniczne. No to wszystko świadczy o ogromnej skali tego tytułu, który już od 2016 roku można oglądać w Parku Dzieje właśnie w murowanej Goślinie co roku z drobnymi zmianami.
W Historii Żywej poruszamy wszystkie tematy od czasów piastowskich do czasu Solidarności i wy również co roku podobne wątki, chociaż zawsze są nowości. Jakie są takie najważniejsze momenty w historii Polski, w dziejach naszego kraju, na których się skupiacie?
Dla nas bardzo ważne jest to, żeby pokazać ważne symbole, ważne momenty i też takie, które ludzie znają z historii. No bo legenda o założeniu państwa polskiego, legenda o trzech braciach, chrzest Polski, bitwę pod Grunwaldem, czerwiec 56 roku, powstanie wielkopolskie, w tym roku powstanie warszawskie, no bo też mamy rocznicę. To są takie momenty, na których się skupiamy, na których nam zależy, żeby łatwo było tę historię też zlokalizować w trakcie tego spektaklu, ale poza faktami historycznymi, takimi, które znamy z podręczników, bardzo ważne jest dla nas to, aby pokazać dzieje Polski i Polaków, właściwie to, co ludzie też przeżywali przez wieki, dlatego uzupełniliśmy tę opowieść, tę narrację o takie sceny sielskie, które pokazywały życie w polskiej wsi i miastach, tworzenie się tych miast. Ważny jest dla nas też ten element kultury. Kultura jakby stanowi też bardzo ważny aspekt rozwoju naszego narodu przez te tysiąclecia. No i tutaj opieramy się też na dziełach wielkich mistrzów malarskich, Grodgera czy Chełmońskiego, więc można też w widowisku odnaleźć odwzorowane niemalże jeden do jeden obrazy rozrywającego szaty Rejtana czy bociany Chełmońskiego. To są takie elementy, które uzupełniają tą historię również o kulturę, bo na tym nam też bardzo zależy.
Historia żywa.
Tegoroczne nowości?
Przede wszystkim element z Powstania Warszawskiego ze względu na rocznicę. Poza tym modyfikacje w niektórych scenach, modyfikacje w scenie Powstania Wielkopolskiego, bitwy pod Grunwaldem, no i dołożyliśmy w tym roku zupełnie inną pirotechnikę. Będzie zdecydowanie bardziej efektowna. To, co mogliśmy oglądać w poprzednich latach, robiło wrażenie. Widzowie podskakiwali na swoich krzesełkach, natomiast w tym roku jakby to będzie zupełnie inna i nowa jakość pirotechniki, no i zdecydowanie więcej punktów świetlnych. To może laikowi niewiele mówić, ale to malowanie światłem, które jest tak niezwykle istotne przy budowaniu całej scenografii i tym, co przeżywamy, jakie emocje przeżywamy podczas spektaklu, albo widz przeżywa, to tutaj będzie też zdecydowanie większa poprawa i jeszcze lepsze wrażenia.
Z jaką wiedzą wyjdą widzowie? Czy z wiedzą, czy z jakimś wrażeniem, czy z tym i z tym?
Spektakl to przede wszystkim emocje. Tutaj w widowisku oczywiście mamy wiele warstw. Fakty historyczne, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, też taki obraz życia, kultury, więc przede wszystkim to, co się da słyszeć też na trybunie już widowiska podczas samego spektaklu, to rozmowy o historii, o pewnych faktach, wydarzeniach, dlaczego tak to było. To jest niezwykle ważne i do tego chcemy skłaniać, aby po prostu rozmawiać o tej historii i przeżywać ją, analizować, a przede wszystkim, żeby budować dumę z bycia Polakiem.
Zaprośmy jeszcze w takim razie na kolejne spektakle, kiedy najbliższe?
Przed nami jeszcze 8 spektakli, 4 weekendy. Najbliższe spektakle już 28 i 29 czerwca, a później 5, 6, 12, 13, 19, 20 lipca.
Michał Motyl, Park Dzieje. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszamy do Murowanej Gościny. Zachęcamy do tego, żeby słuchać Historii Żywej w niedzielę po 12, gdzie jest historia, ale historia także u Was w Murowanej Goślinie. Robicie to co roku i zapraszamy na plenerowe widowisko właśnie do Parku Dzieje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Historia Żywa.
Za chwilę powędrujemy do Opatówka, najpierw jednak sięgamy po utwór z dawnych lat.
Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Un jour peut-être, bien après moi, un jour on chantera cette terre pour bercer un chagrin ou quelque heureux destin. Fera-t-il vivre un vieux mendiant ou dormir un enfant? Tournera-t-il
ville au bord de l'eau, au printemps sur un fanon. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues, leur âme légère et leurs chansons qui rendent gaies, qui rendent tristes filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabond.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Tajemnice III Rzeszy w podkaliskiej gminie Opatówek. Jakie plany mieli naziści wobec tego miasteczka i wybudowanych w pobliskim Borowie magazynów amunicji? Miłośnicy historii z Podkalisza dotarli do nieznanych wcześniej dokumentów III Rzeszy i nieznanych faktów dotyczących funkcjonowania magazynów w Borowie oraz wizji przebudowy Opatówka przez nazistowskie Niemcy. Na spotkanie przyszły tłumy opatowian. Część osób nie zmieściła się w sali gminnego ośrodka kultury, a to, co ujawnili poszukiwacze śladów historii, okazało się prawdziwą sensacją.
Jesteśmy bardzo ciekawi tych tajemnic, bo las eksplorowaliśmy za mało latów. Nie było to daleko, na rowerku można było podjechać. Miejsce było złą sławą owiane, bo tam było bardzo wiele osób, które po wojnie trafiły na jakieś niewybuchy, niewypały i albo zostali okaleczeni, albo po prostu zginęli na miejscu. Są tam jakieś studzienki, kanały wentylacyjne i zawsze nam się wydawało, że to jest wejście do jakiegoś takiego olbrzymiego kompleksu. I zaczęliśmy tam nawet kopać, ale zawsze ktoś starszy nad nami czuwał i gdzieś to zasypywał. Tak? Oprócz tego jakieś ląty, pociski, tego było mnóstwo. Widać było, że Niemcy tam, cała infrastruktura została zbudowana od podstaw. Tam były wcześniej tory, droga przecież solidna, jakieś rowy, wykopy.
Przemysław Kurowiak, Kaliskie Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii Denar. My przede wszystkim znaleźliśmy dokumentację w Berlinie w archiwach, które pokazują ostatnie godziny ewakuacji tego obozu oraz co jest w ogóle najciekawsze i to jest taką miejscową tutaj sensacją, to jest plan przebudowy miasta Opatówek na 10 tysięcy mieszkańców. To miało powstać zupełnie inne miasto, zbudowane przez nazistów, trzymane samym drakietem Hitlera w 1942 roku. Także tu miały być fabryki zbrojeniowe, to miał być taki mały Mielec tak naprawdę. Tylko to wszystko zostało wtrzymane, to już front wschodni. Niemcy zaczęli po raz pierwszy dostawać klęskę, że tak powiem, na froncie wschodnim. No i wstrzymano tą budowę tego miasteczka i tych magazynów oraz tych magazynów fabryki amunicji. To był potężny magazyn amunicyjny niemiecki, właśnie zaopatrujący Wehrmacht, czyli wojska lądowe na front wschodni. I w momencie, kiedy Niemcy zaczęli ponosić klęskę, wycofywać się, no to tak samo zaczęli tutaj wysadzać ten, próbowali wysadzić ten, najpierw go próbowali ewakuować oczywiście. Potem wysadzali go potem Rosjanie, tu weszli na 6 lat, oni tutaj siedzieli Rosjanie w lesie 6 lat i oni też próbowali go wysadzać, to zawsze było chronione i tam był dostęp ściśle ograniczony. No i my tam trafiliśmy, robiliśmy badania goradorowe, poszukiwaliśmy też podziemnych kompleksów, na tą chwilę udało nam się znaleźć jeden taki, że tak powiem, tunel czy szczelinę lotniczą przebiegającą pod drogą w tym lesie. Co to jest jeszcze nie wiadomo, bo to projekt będzie trwał, ale to burmistrz musi podjąć decyzję, bo też będą kosztowne sprawy. No ale mówię, my tutaj pokażemy dzisiaj głównie dokumenty, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego, jak i ostatniej godziny ewakuacji tego magazynu amunicji, jak i właśnie cały plan przebudowy miasta Opatówek z kinami, restauracjami. To mnóstwo to miało, to było zupełnie inne miasto. Teraz by prawdopodobnie to był konkurencyjne miasto w stosunku do Kalisza, tak uważam.
Stowarzyszenie Garkadiusz, Stowarzyszenie Szondorf, prezes. Problem jest taki, że do dzisiaj nie wiemy, Niemcy ukryli cały ten obiekt pod jakimś kryptonimem. Ja zawsze w różnych wywiadach, czy jak ludzie się pytają, żartuję sobie, że nazywam to J23, wiadomo z słynnego serialu. Nie wiemy do dzisiaj tak naprawdę, jak nazywał się ten obiekt, a na pewno kryptonim jakiś miał. Przewija się naprawdę dużo różnych dokumentów, mamy ślady, drżące też Opatówka, nie tylko samego Borowa. I nadal nie wiemy, jak nazywał się ten obiekt tak naprawdę. Raptem przedwczoraj trafiliśmy na dokument z Feldpost, czyli poczty polowej i przewija się tam słowo Wolf, czyli wilk. Szukaliśmy przez ostatnie 24 godziny coś, co by namierzyło tego wilka tak zwanego i niestety też nie ma żadnego rezultatu. Wiemy na pewno, że gdzieś dokumenty a propos całego obiektu są. Chodzi o plany na przykład. Byliśmy ostatnio specjalnie w różnych obiektach tego typu, w Antonówce, w Gostyniu i tak dalej. Tam jest to opisane, obiekty są opisane, mają swoją nazwę, jak słynne Rize, na przykład w Górach Sowich. Tu jest jakiś kryptonim, do tej pory nie udało nam się go zlokalizować, co jest też ciężkim problemem na przykład w archiwach, bo tam trzeba podać to hasło przewodnie i gdybyśmy znali kryptonim, byłoby na pewno nam łatwiej do tego dobrnąć. Poświęciłem, przynajmniej ja już, no myślę, że 30 lat pracy nad tym obiektem. Często jest bagatelizowany według świadków. No magazyny, to co pan chce? No stałe baraki, leżała amunicja, koniec cytatu. Dzisiaj pokażemy, że jednak nie do końca to było tak, jak się mówi. Temat przez tyle lat był, mówię, bagatelizowany, więc no nikt się tym nie interesował. Jesteśmy pierwszą grupą, no plus Denar oczywiście, którzy razem współpracowaliśmy, którzy dotarli przynajmniej do tego etapu, który dzisiaj tak naprawdę ujawnimy.
Właśnie, jaki jest element takiego dreszczyku chyba, emocji, jak się odkrywa taką historię i nagle dochodzi się do tego, że Opatówek to był pewien plan III Rzeszy.
No to był bardzo gruby plan. Byliśmy mocno zdziwieni, jakie plany mieli Niemcy pod względem Opatówka i tego magazynu właśnie. Dreszczyk emocji jest. Dlaczego dreszczyk emocji? Ludzie opowiadają różne historie o jakichś tam podziemiach i tak dalej. Myśmy już w takich podziemiach byli. W jednym można bez problemu, że tak powiem, wejść. Drugi jest zalany wodą. No nie można tam wejść bez specjalistycznego sprzętu. Woda może nie jest głęboka, ale na pewno tam nie ma tlenu. Ten tunel zalany jest bardzo długi. Ten drugi jest w połowie zasypany, więc udało nam się tylko dostać do tego zawału. Ten drugi jest naprawdę długi, nie wiemy, co jest na końcu.
Dokąd prowadził?
No właśnie, to jest dziwne, bo prowadzi gdzieś, że tak nazwę, w pola. Widać tylną ściankę. Nie wiemy, czy tam jest zawał, czy ona już się kończy. Nie wiemy, czy nie ma odnóg, na przykład w lewo i w prawo. Człowieka tam nie było, być może od wojny. Myślę, że na pewno. Nawet nie wiadomo, czy Niemcy później tam wchodzili. Sprowadziliśmy specjalistyczny sprzęt, który na przykład georadar, który zagląda, jakby to nazwać, pod ziemię. Niestety wody gruntowe i też było po deszczu. No georadar nie był w stanie wykryć tego tunelu, więc nie wiemy, co się z nim dalej dzieje. On ginie, gdzieś ginie.
Co jest dla was największym zaskoczeniem, największą sensacją?
Nie wiem, na dzień dzisiejszy Opatówek ma, zdaje się, około 3 czy 4 tysięcy mieszkańców, a my udowodnimy, że to miało być jedno z największych miast w czasie wojny. Mamy plany, co Niemcy chcieli z Opatówkiem zrobić, to po prostu jest nie do uwierzenia. Kiedy pokazaliśmy te plany panu burmistrzowi, oczywiście jako pierwszemu, no to za głowę się złapał, stwierdził, że to jest sensacja, że on tego nie wiedział. No nikt wcześniej z Opatowian tego nie wiedział. Dlatego zależało nam, żeby to wszystko ujawnić właśnie Opatowianom, żeby to byli miejscowi ludzie, którzy interesują się historią lokalną, więc myślę, że zobaczą miasto, które miało powstać. No jest to niesamowite na pewno, dalej nie wiadomo, dokumenty nadal gdzieś w piwnicach są.
Historia żywa.
Za chwilę wrócimy do opowieści o generale Stanisławie Maczku, najpierw jednak sięgamy po melodię z dawnych lat. Thank you.
wspaniały film Most na rzece Kwai, rok 1957. Pozostajemy w czasie II wojny, choć zmieniamy miejsce, wędrując z Indochin do Europy. 30 lat temu zmarł generał Stanisław Maczek. Od kilku tygodni przypominamy nietuzinkową postać generała. Jego życie ściśle związane było z 10. Brygadą Kawalerii, która w czasie wojny obronnej we wrześniu 1939 roku nie przegrała bitwy. Po 17 września jednostka dostała rozkaz wycofania się na Węgry. W jaki sposób pułkownik Maczek i jego żołnierze znaleźli się we Francji? O tym Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek.
17 września 10. Brygada Kawalerii pułkownika Maczka wycofuje się na Węgry. Tam zostają żołnierze internowani. Co się dzieje dalej?
Zacznijmy od tego, że internowanie na Węgrzech, pomimo że było robione zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, żołnierze zostali rozbrojeni, sprzęt zdeponowani, a oficerowie, podoficerowie szeregowi zostali zamknięci w obozach. To jednak pamiętajmy, że Węgry to był jeden z najbliższych sojuszników Polski, pomimo że miały bardzo duże wpływy III Rzeszy i tu rząd węgierski musiał się jakoś stosować do tych nacisków rządu niemieckiego, to jednak całe społeczeństwo, łącznie z armią węgierską, było bardzo przychylnie nastawione do sprawy polskiej. I to spowodowało, że bardzo szybko żołnierze zaczęli to wykorzystywać i przy pomocy samych Węgrów oraz konsulatu polskiego w Budapeszcie otrzymywać wizy turystyczne i udawać się na wycieczki.
Węgrzy przymykali oko na to, że polscy żołnierze po prostu uciekają z tego internowania, jak to się mówiło, uciekają na raty, czyli uciekano mniejszymi lub większymi grupami i w ten sposób kierowano się gdzie?
Kierowano się do Francji. Co ciekawe, droga wiodła przez Jugosławię, również bardzo pozytywnie nastawioną do sprawy Polski, i Włochy, które były w sojuszu z III Rzeszą, ale nadal społeczeństwo włoskie też było przychylnie do sprawy polskiej nastawione i ani pograniczycy jugosłowiańscy, ani pograniczycy włoscy, czy służby włoskie, jakoś nadmiernie nie interpretowały tego, że nagle na kierunku francuskim przebywały wycieczki, zorganizowane wycieczki, pełne wagony młodych mężczyzn z różnymi dokumentami, czasami nie do końca poprawnymi, ale jadącym właśnie w kierunku granicy francuskiej.
Pułkownik Maczek chciał dostać się do Francji, żeby tam znowu walczyć z Niemcami. Chciał tam stworzyć już brygadę pancerną, bo wiedział, że tylko w ten sposób armia jest w stanie zatrzymać niemieckie siły.
Tak, pomimo że początkowo armia polska we Francji, która była formowana, była bardzo nieprzychylnie traktowana przez władze francuskie, ponieważ uważały władze francuskie, że jak można ekwipować armię, która przed chwilą przegrała wojnę. Ale bardzo szybko to się zmieniło i w momencie rozpoczęcia inwazji Niemiec na Francję zezwolono grupie tej organizacyjnej pułkownika Maczka na zorganizowanie już 10. Brygady Kawalerii Pancernej. I mamy tu do czynienia z pierwszą polską jednostką pancerną. Oczywiście montowaną i formowaną na etatach francuskich, ale to już miała być jednostka, brygada, która miała bataliony czołgów, batalion piechoty zmotoryzowanej i miała być taką stricte już jednostką pancerną. Szybki postęp wojsk niemieckich w czasie kampanii spowodował, że Francuzi postanowili przerwać formowanie tej brygady i zagrozili pułkownikowi Maczkowi, aby wysłał to, co ma już na front. Z tego powstała grupa bojowa niepełnej siły batalionu pancernego ze wzmocnieniem, ale tak ukompletowana, a w zasadzie nieukompletowana brygada ruszyła do boju. Do boju skazanego na niepowodzenie, ponieważ front francuski się załamał, ale ostatnie zadanie, które otrzymała właśnie ta grupa bojowa dowodzona przez pułkownika Maczka, to była bitwa pod Montbard, gdzie jednostki w ciężkim boju jednostki polskie osłaniały wycofujących się Francuzów i aby sobie wywalczyć drogę do linii frontu, nowej linii frontu, żołnierze pułkownika Maczka stoczyli, co rzadko się ówcześnie zdarzało i do dzisiaj rzadko się zdarza, całą nocną bitwę pancerną, co spowodowało wielkie zaskoczenie w siłach niemieckich i połowiczne zwycięstwo, bo udało się otworzyć trasę przemarszu dla jednostek polskich. Niestety polscy pancerniacy musieli porzucić swoje pojazdy z uwagi na brak benzyny, ale to też uratowało część personelu pancernego. Część żołnierzy udało się przedrzeć do tej części nieokupowanej Francji, czyli do Francji Południowej. No i tam rozpoczęła się nowa epopeja żołnierzy generała Maczka.
Historia żywa.
Za chwilę powędrujemy do Poznania, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Słuchacie historii żywej.
Stalin Dzierżyński, nazwiska, które w czerwcu 1956 roku nie były tylko echem dawnej krwawej historii. Przeciwnie, odcisnęły piętno także w nazewnictwie poznańskich ulic. Więcej o tym w rozmowie Łukasza Kaźmierczaka z doktorem Pawłem Cieliczką z Fundacji Kochania Poznania.
Zdradzamy troszeczkę chronologię, z jaką poruszamy się po poznańskich ulicach. Mówiliśmy o czasach pruskich. Właściwie powinien to być okres teraz opowiastek o międzywojniu, no ale mamy czerwiec.
No więc właśnie, a czerwiec oznacza, że musimy złamać chronologię i opowiedzieć trochę o ulicach związanych z poznańskim czerwcem.
No właśnie, czymś, co weszło do polskiej historii, w ogóle do podręczników, poznański czerwiec,
tak,
oczywiście.
Poznański czerwiec.
Nie da się opowiedzieć o tym bez przestrzeni, która wtedy funkcjonowała. W tamtych czasach był plac Stalina.
No nie
chyba
do końca.
Centralnym. A dlaczego nie do końca?
No nie do końca, bo właśnie to tak się utarło w takiej świadomości społecznej, że ci robotnicy, przeszedłszy strasznie długą, notabene, ulicę Dzierżyńskiego, dotarli na plac Stalina. Plac Stalina to jest ten obszar, który dzisiaj nazywamy placem Adama Mickiewicza. Tyle tylko, że formalnie on nigdy placem Stalina nie był. Okazało się to dopiero w 1956 roku w październiku, bo po przemianach październikowych, które czerwiec nasz wywołał, nastąpiła taka
odwilż,
tak, i doszło do takiej destalinizacji. W Poznaniu wiązało się to z tym, że zniknęły nazwy miejsc, którym patronował Stalin. W Poznaniu były to zakłady Cegielskiego, które powróciły do historycznej nazwy, a nazywały się od 1949 roku ZISPO.
Zakłady imienia Stalina.
Stalina Poznań. ZISPO. Także, o czym mało kto pamięta, do swojej tradycyjnej nazwy powrócił Park Sołacki,
który
też w 1949 roku z okazji 70. rocznicy generalisimusa otrzymał imię Józefa Wissarionowicza.
Tak, no i teraz ten plac
Stalina wziął się stąd, że po raz pierwszy o nim napisano w 1945 roku, ponieważ znowu mało kto wie, że wtedy pochowano tam generała sowieckiego i w Głosie Wielkopolskim w 1945 roku pojawił się artykuł, że na placu Stalina pochowano tutaj generała sowieckiego.
Zaraz, tam jest grób jakiegoś...
Już nie, już. Bo potem ich przeniesiono, tam było w ogóle wiele grobów, bo tam jeszcze w końcówce wojny był cmentarz takich właśnie sowieckich żołnierzy. Potem zbudowano na Cytadeli ten wielki pomnik i tam...
Ekshumacja.
I tam tak, przeniesiono. I tak się utarło. I tak wszyscy uważali, że to jest plac Stalina. No i w październiku...
Zwyczaj, tak?
Taki zwyczaj. Była to nazwa zwyczajowa, jak się okazało, z czego nikt sobie nie zdawał sprawy.
A jaka faktyczna była?
Nie było.
W ogóle?
Nie było. Nie było w ogóle
plac
nazwy.
Plac bezimienny.
Plac był bezimienny. Odkąd Bismarck przestał mu patronować w 19 roku,
to
plac był sierotą, tak. I w tym październiku znowu poszło wiele listów do władz, żeby tutaj władze podjęły uchwałę i ten plac Stalina zmieniły mu nazwę. No a władze odpowiedziały, no bo jednak one tak w Poznaniu, władze zawsze takie były dosyć zachowawcze. I niby ta Odwilż, ale cholera wie, czy
co to ta, nie wróci
czy za chwilę nie przymrozi znowu, więc po cóż się aż tak wychylać. No i władze odpowiedziały, że one nie mogą zmienić tej nazwy, bo nigdy jej nie nadały. Że nazwa się utarła zwyczajowo, więc drodzy poznaniacy, przestańcie go tak nazywać, to przestanie być placem Stalina. My z tym nie mamy nic wspólnego.
I poznaniacy przestali.
No nie, to by jakby nie zadziałało, bo trzeba było to nazwać. No i wtedy właśnie profesor Kępiński wpadł na, albo profesor Pajewski, już nie pamiętam, który z nich był inicjatorem nazwy uniwersytetu, a który placu, padł na pomysł, żeby właśnie nadać temu placowi imię Adama Mickiewicza, co się pięknie tutaj zgadzało.
Uniwersytetu,
która została nadana zaledwie rok wcześniej. Bo w 1955 roku pojawił się pomysł właśnie, żeby uniwersytet w Poznaniu nadać imię Stalina. Nazwa ta była bardzo ryzykowna, bo we Wrocławiu był już Uniwersytet Bieruta i wtedy właśnie pojawiła się inicjatywa, wtedy było stulecie śmierci Mickiewicza, a on był poetą tym rewolucyjnym, postępowym, więc nadano to imię, a potem w 1956 tak samo nazwano ten plac i w ten sposób pozbyliśmy się Stalina.
Mówiliśmy jeszcze o Dzierżyńskim i to chyba była jedna z najdłuższych ulic Poznania.
Od Kupca Poznańskiego, od Placu Wiosny Ludów.
Poznańskiego,
to była dzisiejsza Półwiejska, dzisiejsza Górna Wilda i dzisiejsza ulica 28 Czerwca. To była gigantyczna arteria. No i tutaj jest...
Godna...
No, twórcy sowieckiej tutaj...
Czery zwyczajki,
tak. I teraz ona się ostała, bo on jakoś tak wyszło, że nie podlegał tej destalinizacji. I dopiero w 1981 roku...
Ogromnie
tak, no to była pierwsza zmieniona tak ulica. Na tutaj bazie tego karnawału Solidarności doszło do jej zmiany. Ze zmianą nie było łatwo, bo znowu tutaj urzędnicy partyjni bardzo jej bronili. Uważali, że pozbycie się tak godnego patrona może w ogóle naruszyć sojusze i przyjaźń polsko-radziecką. I pierwsza sesja Rady Miasta się została zerwana, ponieważ część radnych wyszła i nie było kworum. Kworum w ogóle jako ciekawostka wynosiło 76, bo wtedy Rada Miasta liczyła ponad 150 nawet radnych. Także 30 nie przybyło, 40 bodaj wyszło, tam 40 kilku i nie było kworum.
I nie udało się wtedy.
Ale robotnicy się bardzo oburzyli, no i była kolejna sesja, na której już to przeszło dosyć gładko. Udało się to zmienić. Nazwę ulicy Półwiejskiej przywrócono historyczną nazwę. Górnej Wildzie także, aczkolwiek ją nieco skrócono, bo ona kiedyś sięgała tam za ulicę Pamiątkową, a teraz do Rynku Wildeckiego. I od Rynku Wildeckiego jest ulica 28 Czerwca, która właśnie honoruje tą...
I to wtedy też?
Wtedy to nazwano, tak. I to jest jeszcze ciekawe w ogóle, bo do dzisiaj pamięć w tej toponomastyce jest zachowana od dawnej ulicy Dzierżyńskiego, ponieważ pierwszy numer, jaki jest na ulicy 28 Czerwca, to jest kamienica numer 110. Gdyż numeracji nie zmieniano i tak jak od jedynki lecą numery na Półwiejskiej, potem od tam 60 paru na Górnej Wildzie, a 110 to jest pierwszy numer na ulicy 28 Czerwca.
Aż chyba się przyjadę, żeby zobaczyć tą 110. Proszę Państwa, za tydzień będziemy mówili o upamiętnianiu ofiar czerwca 56.
I uczestników, bo nie wszyscy byli ofiarami.
Do opowieści o dawnych ulicach Poznania wrócimy za tydzień, a za chwilę cofniemy się w czasie do okresu rządów piastowskich. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Cichu, po wielkiemu miastu na zwiadu i idu i patrzu.
Czas na kolejną opowieść o czasach piastowskich, a zatem oddajemy głos Jackowi Kosiakowi i Jarosławowi Burchardowi.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o Bolesławie Śmiałym, a w tle konflikt z Kościołem. No i dlatego mamy jednego z wielkich polskich świętych. Jarku, kim był Bolesław Śmiały?
Był on następcą Kazimierza Odnowiciela, jego rodzonym synem, konkretnie Bolesław II Śmiały, który objął tron w roku 1058 i rozpoczął od dalszego scalania państwa polskiego, bo wiemy o tym, że Kazimierz odnowił państwo, przyłączył te ziemie, które mógł, czyli Mazowsze, Wielkopolskę, fragment Pomorza i jeszcze Śląska, ale Bolesław II Śmiały postanowił odzyskać to, co straciliśmy na wschodzie i organizuje liczne wyprawy na wschód, między innymi chodzi o grody czerwieńskie, o Przemyśl i te grody udaje mu się przyjąć. Poza tym w tle jest konflikt cesarsko-papieski, konkretnie konflikt między cesarzem Henrykiem IV, a ówczesnym papieżem Grzegorzem VII. Grzegorz VII wydaje dokument w 1075, zwany Dictatus Papae, w którym określa się najważniejszym urzędnikiem w świecie chrześcijańskim. A to oznacza, że cesarz niemiecki musi mu być podległym. I w ten oto sposób powstaje taki precedens. To w końcu cesarz kiedyś wybierał urzędników duchownych, a teraz to duchowny mówi: o nie, moja władza pochodzi od Boga i to ja podporządkowuję ciebie mnie.
A co do tego wszystkiego ma król Polski?
To, że w roku 1076 uzyskuje koronę właśnie od Grzegorza VII, czyli zostaje koronowanym królem Polski. A to zobowiązuje, czyli jeżeli dostałeś ode mnie koronę,
uznajesz, od papieża.
Od papieża uznajesz to, że ja jestem twoim zwierzchnikiem. Oznacza to, że przedstawiciele Kościoła Rzymskiego u ciebie także są moimi urzędnikami, masz się ich słuchać. A że biskup Stanisław często krytykował poczynania Bolesława II, chodziło chociażby o to, że często angażuje swoją drużynę, swoich rycerzy w walkach na wschodzie, a nie dba o kraj, no to Bolesław nie uznawał tej krytyki i chciał, aby Bolesław zajął się tylko kwestiami Kościoła, a kwestie państwa zostawił jemu.
A to ciekawe, bo ja słyszałem, że chodziło o sprawy obyczajowe, to znaczy o złe prowadzenie się króla.
Król i jego rycerze prowadzili się w sposób mało moralny, jak to dzisiaj możemy stwierdzić, a mianowicie mieli swoje nałożnice, które służyły im do innych celów niż cele rodzinne. Dlatego też biskup jawnie krytykował postępowania króla i jego rycerstwa. W związku z tym, że Bolesław nie był w stanie znieść licznych krytyk Stanisława, postanowił raz na zawsze skończyć z tym. Wysłał swoich rycerzy, a jak mówi kronika Gala Anonima, czy też biskupa Wincentego Kadłubka, sam wpadł podczas nabożeństwa w roku 1079 do kościoła i zamordował biskupa Stanisława. Ta śmierć biskupa Stanisława spowodowała wystąpienia przeciwko królowi, no i Bolesław II musiał z kraju uciekać. W ten oto sposób wystąpił chaos na ziemiach polskich, brak głowy państwa, a koronę, może nie koronę, ale tron po Bolesławie II śmiałym przejmuje jego brat Władysław Herman.
No właśnie, a ile jest prawdy w tym, że król dokonał osobiście tego zabójstwa?
Tego nie dowiemy się raczej nigdy.
Wydaje się mało prawdopodobne, że król by się fatygował sam.
Zawiść, którą przedstawia Wincenty Kadłubek w swojej kronice, bo najpierw dzieje opisał Galanonim, a później Wincenty Kadłubek, mamy trochę dwie różne opinie, bo Gal raczej usprawiedliwia króla, mówiąc o tym, że biskup nie powinien go krytykować, a Wincenty mówi wręcz odwrotnie, że to biskup miał rację, bo król bądź co bądź podlega także władzy boskiej. I to właśnie Wincenty Kadłubek imputuje królowi osobisty udział w zabójstwie. Ale ile w tym jest prawdy, tego nie wiemy.
A gdzie się to działo?
W Krakowie w roku 1079.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Więcej historii za tydzień o stałej porze, w niedzielę po 12. A kończymy jak zawsze przebojem z dawnych lat.
Historia żywa.